Dzień dobry. Oto gra Boso przez świat. Nie ma hały. To jest plansza. To są instrukcje. Proszę zobaczyć, ile tego tutaj jest. To są karty do gry. I to ile paczek. Kochany, jak w kasynie. Tutaj są pieniądze. Planszę Państwu pokażę. To nie służy do gry. To jest tak zwana dupka, jak mówiła babcia Cejrowska. Gra się natomiast po tej stronie. Tak, można mazać. Sprzątamy na końcu gry do czysta. Tam jest Boże Narodzenie. Tam z kolei Wielkanoc. Tutaj urodziny. Tam imieniny. Proszę sobie w związku z tym pozaznaczać wszystkie daty i z każdej okazji przez najbliższy rok kupować komuś grę Boso przez świat.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry. Halo. No ładnie. A Krzysztof Skowroński gdzie? Wszystko zgasło?
Nie, nie zgasło. A już zaczęliśmy?
No, dżingiel był, proszę pana, nie wiem, gdzie pan jest.
Ja jestem tutaj, ale już był dżingiel, proszę, nie było mnie w studiu, już był dżingiel. To zacznijmy od piosenki. Niech opanujmy.
Nie, dlaczego? Co, pan...
No bo poczekaj, proszę. Opanujmy
to
sytuację.
Piosenka jest właściwie a propos takiego gościa, który się jeszcze nie obudził. Honk i fił, honk i tonk, czyli proszę zatrąbić na pana Skowrońskiego.
Studio Dziki Zachód.
No to teraz możemy rozpoczynać studio Dziki Zachód. Jak się masz?
Doskonale, poza tym, że miewam chrypkę.
Za dużo.
No bo jest klimat przejściowy, no pomiędzy jesienią a zimą, czy nie wiem, latem a zimą, bo to są właściwie dwie pory roku. To miewam chrypkę, a poza tym się mam świetnie.
I śnieg pada?
Honki tonk, tam śnieg. Kto by chciał to świństwo oglądać?
Piękny biały. Niech sobie jest pięknie,
to
naprawdę.
W Finlandii jest piękny biały, a w Polsce nie jest piękny biały, tylko jest taki sobie, no przykrywa tam różne rzeczy, więc nam się wydaje, że jest pięknie przez chwilę. Honki Tonk, o której było śpiewane przed chwilą, to jest taka knajpa dla miejscowych. Trzeba pamiętać o tym. Tam się gra country, no czasem z maszyny, a czasem zespół przyjedzie jakiś też miejscowy i są stoły bilardowe i trociny na podłodze i jest bar z jednej strony, a z drugiej knajpa, gdzie możesz zjeść. I w Polsce najbardziej oswojone zjawisko chyba poprzez serial Przystanek Alaska. Był kiedyś taki. No Alaska to nie jest miejsce dla kowbojów i tam honki tonków w zasadzie chyba nie ma. Nie byłem akurat na Alasce, to mało wiem. Tak jak i na Hawajach nie byłem. Na dwóch ekstremach nie byłem. W najbardziej ciepłym i w najbardziej zimnym rejonie Stanów Zjednoczonych czy stanie. No ale w oczach państwa mogą państwo, ci, którzy pamiętają Przystanek Alaska, pamiętać taką knajpę, gdzie się schodzą wszyscy miejscowi. To ona właśnie była. I czemu ja o tym opowiadam?
Bo opowiadasz
o dlatego,
piosence.
Że w mojej knajpie hucznie jest na temat Elona Muska ostatnio. Główny temat rozmów. Jak chcesz zobaczyć, czym żyje Ameryka w danym rejonie, to idziesz do takiej miejscowej knajpy. Będą wszyscy na ciebie patrzeć bykiem. Nie powinno tam być obcego. No ale jak siądziesz i trochę posiedzisz i wtopisz się w lamperię, nie będziesz nikomu przeszkadzał, to dosłyszysz kątem uka, czym żyje Ameryka. I to tam powinni robić specjaliści, różni sondaże przedwyborcze na przykład, albo ocena nastrojów amerykańskich. O czym oni tam gadają w takiej miejscowej knajpie? Elon Musk zabłysnął. Otóż kupił Twitter ze stratą, zmienił mu nazwę i wprowadził wolność słowa. No to wszyscy się ucieszyli, ci, którzy byli prześladowani, a lewacy się zmartwili, bo oni prześladowali. Teraz trwa od miesięcy, jeżeli już nie od lat w Ameryce, rozruba na Kapitolu, to znaczy trwają przesłuchania o tym, co nam władza robiła w COVID-zie za pomocą mediów społecznościowych. Twoje radio za chwilę wyląduje wyłącznie w mediach społecznościowych, bo już będą wszelkie treści zakazane poza jedną treścią rządową. Wrócimy do sytuacji jak za komuny, że w zasadzie wystarczyła jedynka. jedno radio państwowe, które nadawało, a wszystkie inne odnogi, wszystkie gazety pisały to samo, bo Okulnik wychodził z papu i niezależnie czy kupiłeś Życie Warszawy, czy Żołnierza Wolności w stanie wojennym, to w obu tych gazetach trochę innym językiem, ale były podane dokładnie te same informacje z tą samą interpretacją, czy nadinterpretacją. No to idziemy w Unii Europejskiej w tym kierunku. Kolejne przepisy, które mają ograniczać swobodę wypowiedzi w mediach społecznościowych, dotyczą cały czas jednej strony, czyli tej, która oponuje. Ta strona jest zbudowana z bardzo wielu różnych osób, bo jest tam i Skowroński, i Cejrowski, oni oponują na inne rzeczy i trochę inaczej, ale jeżeli ośmielasz się oponować temu, co podaje ci władza, że masz to łyknąć, no to jest dezinformacja i trzeba cię kasować. No i największa fala takiej walki z oponowaniem, widoczna i obrzydliwa, to w COVID-zie było. Gdzie bardzo sławnych lekarzy, którzy sugerowali jakieś inne rozwiązania. Oni nawet nie mówili, nie róbcie tego, co robicie, tylko mówili, zróbcie jeszcze coś, bo na razie nie znamy tej choroby, nie wiemy, jak to się rozwija i tak dalej, to może spróbujmy jeszcze tego. Jeżeli ktoś proponował cokolwiek poza linią władzy, to media społecznościowe go kasowały. I w każdej innej sprawie, w sprawie wojny tam w Palestynie, w każdej innej sprawie, odbywa się ciągle w mediach społecznościowych kasowanie opozycji, oponowania, innego pomysłu. Ma być tylko jedna wykładnia. No i kiedy Musk kupił Twittera, to on z tego względu stracił forsę, kupił za drogo i kupił upadającą firmę, ale dla niego była ważne zostawienie jakiegoś pola swobodnej wymiany informacji, bo to jest naukowiec, to jest myśliciel, geniusz i on debatę traktuje jako superwartość. Że musi być w nauce kwestionowanie obecnych teorii po to, żebyśmy jakikolwiek postęp zrobili w przyszłości, bądź kwestionowanie starych teorii, bo może one rzeczywiście nie działają. Mamy już teraz wieloletnie doświadczenie w jakiejś branży i stwierdzamy, że ta teoria, do której się przywiązaliśmy 50 czy 150 lat temu, że ona im więcej wiemy o świecie, tym gorzej wyjaśnia ten świat. No to zacznijmy ją kwestionować, zróbmy sobie debatę. Jak to są tematy bezbolesne, jakieś tam pantofelki w wodzie pływające, to nikt się nie czepia. Natomiast jak to są rzeczy kluczowe dla nas, dla ciebie, dla mnie, dla obywatela słuchającego teraz Radia Wnet, no to media społecznościowe kasują to i Elon Musk się postawił. I co się stało niedawno, dlaczego w knajpie o tym gadają? Otóż Elon Musk w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, przetweetował, jakoś zareagował na czyjąś teorię spiskową dotyczącą Palestyny. Zainteresowała go ta teoria spiskowa jako jeden z możliwych wariantów alternatywnej rzeczywistości. Coś tam zatweetował. I zatweetował za krótko, nie objaśnił, dlaczego on reaguje na te informacje. No bo geniusz to myślał, że dla wszystkich będzie oczywiste, dlaczego on tak zareagował. No i przyszła fala, że to antysemickie jakieś teorie. Akurat Elon Musk antysemitą nie jest. Raczej przeciwnie, filosemitą jest. No więc, że zareagował antysemita wredny, to my zdejmujemy reklamy z jego firmy X. No i on zareagował po pierwsze tak. Nikt nie cytuje mojego objaśnienia, dlaczego ja zareagowałem na tamtą teorię spiskową. W tym czasie jeszcze do Izraela pojechał i tam ich popierał i tak dalej, czyli nie jest antysemitą. Mówi, objaśniłem, o co mi chodziło. No tak, za krótkiego dałem tweeta, w porządku. Każdemu się zdarza i nie róbmy z tego afery. I powiedział do kamer i do ludzi, na pytanie dziennikarza, no, co on zrobi z tymi, którzy między innymi Disney wycofują reklamy. A on mówi, niech się nie reklamują u mnie. I dziennikarz tak się stropił trochę, bo on jest z tego świata, w którym się goni za pieniądzem za wszelką cenę, liże każdy tyłek i każde buty i każdą pachę śmierdzącą się poliże, byle tylko wypłacili pieniądze, sypnęli groszem spod pachy czy z tyłka, czy skąd mają. No więc ten dziennikarz tam z New York Timesa czy czegoś takiego, bo jak to? A Elon Musk mówi, no tak, niech się nie reklamują u mnie. Ale co pan? No i Elon Musk wtedy użył grubszego słowa. Mówi, proszę pana, no nie wiem, jak panu to prościej wytłumaczyć. Mogę im powiedzieć, go F yourselves. Czy teraz to już jest jasne, co ja do nich mówię? No F to jest to brzydkie słowo po amerykańsku, którego nie chcemy powiedzieć. I to ludzi bardzo poruszyło pozytywnie, że bogaty facet nie goni za kolejnymi pieniędzmi, tylko mówi, no jak się komuś nie podoba reklama na mojej platformie, no to jeżeli moje tłumaczenie, że nie jestem zwolennikiem jakiejś teorii antysemickiej, też do nich nie dociera, bo się przyczepili do tego pierwszego tweeta i ciągną flaka, no to go F yourselves. To ludzi bardzo podnieciło, że to jest właściwa reakcja w takich sytuacjach, kiedy cię w kółko przypierają do muru o to samo.
I
nie słyszą twoich żadnych argumentów i tak dalej.
Rozumiem, że w barze była rozgorzała dyskusja na ten temat. Czy wszyscy byli brawi?
Tak, to
jest bohater. Kandydat w wyborach prezydenckich. Tak. Na niego zagłosujemy.
Nie. Ucieszyło ludzi, że po tej stronie bogaczy ktoś normalnie cały czas reaguje i że ten facet, cały czas mamy podejrzenia, że ponieważ on przecież był liberałem całe lata. Wyznawał liberalne poglądy, głosował na demokratów i tak dalej. Trochę tak jak z Trumpem. Ci bogacze siedzą blisko władzy i się z nią kolegują. Przecież Trump na weselu córki Clintonów chyba był i tak dalej w tamtych dawniejszych czasach. I część tych bogaczy w którymś momencie przechodzi na stronę ludu, pomimo że dorobili się wielkiej forsy, a może dzięki temu uzyskują jakiś rodzaj wolności wewnętrznej i mówią, ale to chore jest, co oni proponują po tej lewej stronie. Ci chorzy marksiści, klimatyczni od wariaci, od wiatraczków. Przecież to jest chore. Ograniczanie ludziom wolności słowa i wymiany informacji, bo COVID przyszedł, to nie mogą dyskutować na temat tego, jak się leczyć, tylko jest jedno leczenie. To jest chore. Dochodzą do wniosku ci bogacze, no i wtedy w naszej knajpie ludzie się ucieszyli się tym. To nawet nie chodzi o to, że się podniecili, wiwatowali czy coś, tylko zwykła ludzka radość, że nie wystawił ich kolejny jakiś dziad, który najpierw oszuka, mami, a potem zostawi.
A co, zamówiłeś do picia? Wodę sodową, Coca-Colę czy jakiś inny? A, yerbę.
W barze. Yerbę to rano na porczu. A jak do baru idę, to już po robocie, raczej po południu.
A co ty albo masz załatwić do roboty
jakąś sprawę. Strasznie dużo pracy, człowieku.
Ale co,
żeby wyglądać na takiego bogatego trutnia jak ja, to trzeba się najpierw narobić ciężko.
Śniegu nie musisz
ogarniać. To tak jak Dolly Parton mówiła, żeby tak tanio jak ja wyglądać, to bardzo drogo kosztuje. No to mnie bardzo dużo ciężkiej roboty kosztuje, żeby wyglądać trutnia. No proszę pana, prowadzę sklep kolonialny. To jest codziennie 200 maili, na które muszę świadomie zareagować, czyli muszę być napity yerby i w skupieniu działać. Tam zestawy świąteczne, jakieś coś tam muszę kontrolować, żeby towaru nie zabrakło. Mam od tego też ludzi, ale trzeba ludzi zawsze pilnować. Muszą czuć, że jest kapitan na okręcie, a nie tylko okręce sam płynie, bo my wiosłujemy. No i grafiki przychodzą jakieś. No to muszę je ocenić, żeby mi ktoś nazwiska nie spaprał na brzydkim obrazku. No 200 maili dotyczących sklepu kolonialnego. Gospodarstwo rolne w Polsce prowadzę, to myślisz, że to jest co? Że teraz zimą posypało śniegiem, to się nic nie robi. No robi się całą masę robót, których latem nie zrobisz, bo się ziemią zajmujesz.
Ale to nie ty robisz, bo jesteś w Arizonie, jesteś w Stanach Zjednoczonych.
No ale ktoś musi wydać polecenia, bądź zareagować na pytania i potem ja płacę rachunki, więc ja muszę wiedzieć, co oni robią, za ile robią, dlaczego robią. Muszę podjąć te decyzje, żeby potem nie przyszli do mnie z rachunkami, które ja uznam za absurdalne. No, wymiana pieca czy coś tam, no za słaby jest piec w magazynie, no, w Pelplinie, w sklepie kolonialnym.
Udowodniłeś.
2 tony węgla żre za dużo miesięcznie. Nie, za dużo miesięcznie. Tak, przerzucić. Kto to ma przerzucać? Ja mówię, może taniej wychodzi inny piec kupić, który nie będzie wymagał tyle przerzucania ton węgla, bo będzie dawał wyższą temperaturę, a palił tyle samo na przykład. I doszedłem do tego po kilkunastu mailach, że oni sobie ustawili na piecu temperaturę na 43 stopnie. No to on cały czas żarł węgiel, bo nie był w stanie tam uzyskać tylu stopni, ile oni chcieli. Trzeba było ten piec podkręcić inaczej. I nagle się okazuje, że on nie musi ciągle kopcić, bo dogrzewa kaloryfery do pewnej temperatury, a potem się gasi. A jak ustawisz za niską temperaturę, to ta woda ciągle wraca i on ciągle walczy z tą wodą, która jest za chłodna, ale dogrzewa ją tylko do pewnego poziomu. No takimi rzeczami się zajmuje, proszę pana, no finansami w firmie. Ja utrzymuję 20 rodzin w Polsce. jak może 30 już w tej chwili. No to muszę zadbać o to, żeby firma nie zbankrutowała, tylko żeby na Boże Narodzenie mieli pełne stoły. To jak ja się nie kręcę, to oni leżą.
No, no. Powiedziałeś o...
W Ameryce też mam robotę.
Żeby być kapitanem, to można na żółtej łodzi podwodnej, żeby zostać kapitanem, to patronite.pl/radiownet 50 zł miesięcznie.
Ja nie chcę być kapitanem twojej łodzi, bo łódź podwodna to jest dla mnie...
Ja to wiem.
Łódź ma pływać na wodzie. Jeżeli łódź jest podwodna, znaczy, że jest zepsuta.
Nie, jeżeli łódź jest podwodna i jest podwodna, to nie jest zepsuta. Poza tym łódź podwodna ma to do siebie, że może wypłynąć tam, gdzie się jej nie spodziewasz. I to jest ta przenośnia żółtej łodzi podwodnej. Bycie kapitanem na żółtej łodzi podwodnej jest zaszczytem, panie kowboju. No tak. A zachęcam państwa oczywiście do tego, żeby być
na... Ale kapitan może być tylko jeden na łodzi każdej.
A, to, ale, ty musisz ale ty musisz uruchomić wyobraźnię. Co to jest wyobraźnia? Jak odpowiedzieć? Jak sobie wyobrazić żółtą łódź podwodną jako planetę? Jak wyobrazić sobie satelity, które wokół tej planety latają? Jak sobie w ogóle wyobrazić życie? Życie na żółtej łodzi podwodnej jest bardzo bogate i żółta łódź podwodna
ja się
jest...
spodziewam...
Ma wiele wymiarów, nie tylko trzy wymiary. Nie tylko czas, nie tylko przestrzeń.
Ja się spodziewam, że Beatlesi, jak pisali tę piosenkę, to bardzo łatwo im było się wspiąć na pewien poziom wyobraźni za pomocą kreski białej, ciągniętej przez rurkę, albo czego tam w tamtych czasach, co było modne.
Ale ja mam nadzieję, że ty, bez kreski białej jesteś w stanie wznieść się na taki poziom. A bez kreski też
Yellow
możesz.
Yellow Submarine jest tak niezrozumiała piosenka, że jak mówili Ruscy, bez wodki nie rozbierzesz. I nie chodzi o rozbieranie kobiety, tylko nie rozkminisz
ale
tego
bez
flaszki.
Ja wierzyłem, że Wojciech Cejrowski rozkminić potrafi rozmaite przenośnie, które fruwają po tym świecie jak ptaki, jak orły. Panie, tak jest.
Proszę pana, jak orłów radzę nie obserwować, bo patrzysz na tego orła i on już tam przeleciał 500 metrów w prawo, ty ciągle na niego patrzysz, a na ciebie w tym momencie spada to, co on zrobił 500 metrów wcześniej.
No to jak
i
masz
to
pecha,
oczy wypalić.
Jak masz pecha, to
nie,
masz
no,
pecha.
Nie, ludzie twierdzą, że to jest szczęście, jak na ciebie ptaszek narobi.
No, pechowcy niech nie opowiadają o tym, co... Albo orły są w ogóle bardzo piękne, jak wiesz, bo obserwowałeś
z
orły
daleka.
Przecież nie raz.
Z bliska są obrzydliwe. Kto był w wolierze w zoo? W Warszawie macie zoo sławne. Tam pan doktor wciąż jeszcze chyba Kruszewski pięknie opowiadał o ptaszkach i o innych rzeczach w Radiu Kolor. To go pamiętam w dawnych czasach. Dalej chyba umie opowiadać pięknie. Dużo lepiej niż z kamerą wśród zwierząt był taki program. Tamten bywał nudnawy. Wdział się w domu we Wrocławiu u państwa Gutwińskich, którzy się opiekowali zwierzątkami przeróżnymi. One po domu im chodziły robić kupę. No bo jak przyjdzie małpa, to przecież na kiblu nie siada i wody nie spuszcza, tylko zrobi gdzie bądź. No a i w wolierze, jak sobie obejrzysz z bliska orły, to one przestają być brzydkie.
Przestają być
to jest
ładne.
Tak jak z foką.
Przestają
być ładne, tak. Przestają być ładne, tak. No zapachy mają brzydkie, bo to jest drapieżnik. Drapieżnik capi. Każdy drapieżnik. Jaguar jest przepiękny na zdjęciach, natomiast jak się w dżungli przemieszczasz, to wyczujesz, że on tu był poprzez straszliwy koci smród. To nie, są nie tylko te smrody, które zwykły kotek domowy, jak go nie wykastrujesz, to ci będzie rozdawał po kątach. Czyli nie tylko hormon męski, którym on oszczywa swoje terytorium, ale również sam, no, nazwijmy to pot tego zwierzęcia. Nie wiem, czy to jest konkretnie pot, ale jest coś takiego, że drapieżnik capi. No i z orłów też capi. No zaproś pana doktora Kruszewskiego, on ci powie, jakie są orły.
Ale
z
po co?
Foka też jest obrzydliwym drapieżnikiem.
Po co mam zapraszać doktora Kruszewskiego, skoro Wojciech Cejrowski tak pięknie potrafi opowiadać o tym, co robią koty i jak wyglądają orły.
A szczególnie obrzydliwe, powiem ci, są orły niemieckie i carskie. Obecnie stosowane również w godle Rosji, już nie carskiej, też mają, dalej mają te orły swoje czarne. To jest bardzo brzydkie zwierzątko.
Ale orzeł biały.
I orzeł niemiecki, który na markach niemieckich jeszcze był, a teraz już go nie ma, ukryli go pod euro. Ale to jest nadal obrzydliwy orzeł.
dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.